The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Dziś mamy czwartek, 7 dzień listopada, to 312 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem zaledwie 54 dni. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wstało o 6.36, a zajdzie o 16.57. Dzień dzisiejszy zatem trwa 10 godzin i 15 minut. Od wczorajszego dnia ubyło nam 2 minuty i 10 sekund światła dziennego. A imieniny dziś obchodzą Karina, Antoni, Ernest i Florentyn. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia, aby się Państwu spełniło każde z marzeń. I dzień będziemy mieli ciepły, 76 stopni w dniu dzisiejszym, jutro 71. Ale uwaga, od soboty, a konkretnie w sobotę i w niedzielę, tylko 58. W niedzielę spodziewany jest deszcz, który zresztą jest bardzo wszystkim potrzebny. Natomiast pozostałe 10 dni to od 63 do 56 stopni, a więc bardziej temperatury zbliżające się do średniej tego okresu. I powiedzenie dnia dzisiejszego. Paulo Coelho jest autorem. Łatwość, z jaką niektórzy ludzie kłamią, przeraża mnie. Przeraża mnie, ale nie zaskakuje, bo prawda jest ciężka, powoduje często ból, a niektórzy wolą żyć w kłamstwie, niż skonfrontować się z prawdą.
Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewnością obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi, na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę.
Oh,
Ania Dąbrowska, a utwór nosił tytuł W głowie. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł 1 grosz, ropa Brent 74,66 dolarów, WTI 71,06 dolarów, złoto zaś 2684,44 dolarów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1680 rozpoczął się Sobór Konstantynopolitański III. 1455. Po 24 latach od spalenia na stosie w katedrze Notre Dame w Paryżu rozpoczął się proces rehabilitacyjny Joanny d'Arc. 1575. Rozpoczęły się obrady Sejmu Elekcyjnego, który wybrał na króla Stefana Batorego. 1665. Ukazało się pierwsze wydanie najstarszego brytyjskiego dziennika London Gazette. 1867. Urodziła się Maria Skłodowska-Curie, polski fizyk, chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. 1885. Uruchomiono kolej transkanadyjską. W 1911 roku Maria Skłodowska-Curie została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. 1922. Ksiądz August Chlond został mianowany przez papieża Piusa XI administratorem apostolskim w Katowicach, w części diecezji wrocławskiej przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu. 1938. Hirschfeld Grinspan w proteście przeciwko sytuacji Żydów w Niemczech zastrzelił w Paryżu trzeciego sekretarza ambasady niemieckiej Ernesta von Ratta. Wydarzenie to stało się pretekstem dla dalszych działań, czyli tzw. Nocy Kryształowej. 1939. Niemcy aresztowali 44 alumnów seminarium duchownego we Włocławku na czele z biskupem Michałem Kozalem. 1941. Front Wschodni. Z okazji 24. rocznicy rewolucji październikowej w Moskwie odbyła się defilada Armii Czerwonej, po zakończeniu której wszyscy biorący w niej udział wyruszyli na front. 1944. Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt został wybrany na czwartą kadencję. 1956. Podczas powstania węgierskiego do Budapesztu przybył utworzony marionetkowy rewolucyjny rząd robotniczo-chłopski z Janosem Kadarem na czele. 1957. W fabryce w Zwickau z linii produkcyjnej zjechał pierwszy trabant. 1981. Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, współpracownik CIA, został wraz z rodziną ewakuowany z Polski. Między innymi przekazał on CIA plany wprowadzenia stanu wojennego. Sąd RP skazał go na karę śmierci za zdradę i szpiegostwo. W 1997 roku został uniewinniony przez prokuraturę wojskową. 1985. Ponad 100 osób, w tym 11 sędziów Sądu Najwyższego Kolumbii, zginęło w czasie ataku Armii Kolumbijskiej na Pałac Sprawiedliwości w Bogocie, zajęty przez partyzantów z grupy M-19. 1992. Minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski udał się do Izraela z pierwszą oficjalną wizytą w historii dwóch państw. Rok 2018. 28-letni były żołnierz Ivan David Long otworzył ogień w barze w mieście Thousand Oaks w Kalifornii, zabijając 12 osób i raniąc 10, po czym popełnił samobójstwo.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Jak już wszyscy wiemy, prezydentem elektem został Donald Trump, który zyskał 50,9% głosów. Natomiast głosów elektorskich zdobył 295. Kamala Harris zdobyła 47,6% głosów powszechnych, natomiast elektorskich 226. W tej chwili jest kwestia również Senatu i Izby Reprezentantów. Otóż na chwilę obecną Senat został przejęty przez Republikanów. Jest 52 Republikanów, 44 Demokratów. Czterech jeszcze nie zostało rozstrzygniętych, to znaczy miejsc oczywiście. Izba Reprezentantów przedstawia się następująco: 206 Republikanów, 191 Demokratów, z tym, że jeszcze nie rozstrzygnięto 38 miejsc. I tyle, drodzy Państwo, statystyk. A jaka będzie przyszłość? A jaka będzie nasza przyszłość pod monopartyjnym przywództwem wszystkich organów władzy? Zobaczymy. Teraz głos oddajemy Michałowi Przerwie.
W miejscowości Ujazd w Wielkopolsce w wyniku zatrucia zmarła 3-letnia dziewczynka. Jej mama jest w szpitalu. Na miejscu tragedii strażacy znaleźli trutkę na szczury. Informacje o śmierci dziecka w małej wsi koło Grodziska Wielkopolskiego pojawiły się wczoraj późnym wieczorem. Na miejsce pojechali strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Grodzisku, brygadier Marcin Nowak.
Udała tam się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. My stwierdziliśmy tam obecność fosforowodoru.
Fosforowodór wykorzystywany jest w gospodarstwach rolnych do zwalczania gryzoni. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Sąd w Gdańsku zdecyduje o losie kierowcy tira, który spowodował katastrofę w ruchu lądowym na południowej obwodnicy miasta. Auto, którym kierował, staranowało 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, a 15 osób zostało rannych. Prokuratura chciała aresztowania Mateusza M., ale sąd pierwszej instancji zastosował wobec niego dozór policji. Stwierdził, że nie ma potrzeby aresztowania podejrzanego. Z taką argumentacją nie zgadza się oskarżyciel, mówi prokurator Wojciech Dunst.
Sąd wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, ma stabilną sytuację rodzinną, majątkową, życiową oraz że my zgromadziliśmy już tak dobry materiał dowodowy, że w zasadzie już tylko kilka opinii nam zostało do wykonania i nie ma potrzeby zabezpieczania toku postępowania przygotowawczego, a tych czynności jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do wykonania i ten tok naprawdę jeszcze nie jest zabezpieczony.
Decyzja sądu będzie ostateczna i nie będzie się można od niej odwołać. Mateuszowi M. grozi 15 lat więzienia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie dotyczącym bezprawnego przejęcia materiałów podkomisji smoleńskiej. Szef resortu Cezary Tomczyk odpowiedział krótko: kłamstwa Macierewicza opadły i czas na rozliczenie. Do tej wymiany zdań doszło w czasie posiedzenia Sejmu.
Antoni Macierewicz uważa, że zespół, który badał pracę jego podkomisji, bezprawnie przejął tysiące stron dokumentów.
Wysoki Sądzie, przepraszam. Wysoka Izbo, to złamanie ustawy jest przestępstwem i zostanie skierowane do prokuratury.
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zaznaczył, że zespół miał prawo skorzystać z tej dokumentacji, ponieważ nie zajmował się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, a nierzetelnością pracy podkomisji Macierewicza. Podkreślił, że gdyby każdy inny obywatel zrobił to, co Antoni Macierewicz, dawno by już siedział w więzieniu.
Ta freudowska pomyłka pana Macierewicza, gdy zwraca się do Wysokiego Sejmu, Wysoki Sądzie, nie jest przypadkowa. Ludzie mówią, agent czy wariat? Na pewno nie wariat.
Efekt prac zespołu, który oceniał działania podkomisji Macierewicza, to 41 wniosków do prokuratury, w tym 24 dotyczące samego byłego ministra obrony. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Szukamy wariantu racjonalnego i odpowiedzialnego, tak o pracach rządu nad zmianą przepisów w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, mówi premier Donald Tusk. Zmianami zajmie się Rada Ministrów w najbliższy wtorek. Premier powiedział, że prace nad nowelizacją ustawy dobiegają końca. Przyznał, że rozmowy nie są proste, bo obniżenie składki, jakiej oczekiwaliby niektórzy przedsiębiorcy, jest mało realne.
No ale z drugiej strony pamiętajmy, że obniżenie składki oznacza konieczność znalezienia pieniędzy, żeby ich nie było mniej na ochronę zdrowia. Więc dlatego minister zdrowia i minister finansów, a także inni ministrowie zaangażowani w ten proces pracują nad każdym szczegółem, żeby nie popełnić tu błędu.
Nowy projekt ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i przenieść ulgę na poziomie 1 000 000 000 zł. Australia ograniczy nieletnim dostęp do mediów społecznościowych. Zakaz ma dotyczyć dzieci, które nie skończyły 16 lat. Ogłosił to premier Australii Anthony Albanese. Platformy takie jak Facebook, TikTok czy Instagram byłyby odpowiedzialne za egzekwowanie zakazu wiekowego. Za niedopełnienie tego obowiązku groziłoby im wysokie grzywny. Platformy mediów społecznościowych będą musiały wykazać, że podejmują uzasadnione kroki w celu uniemożliwienia dostępu. Obowiązek ten nie będzie spoczywał na rodzicach ani młodych ludziach. Nie będzie żadnych kar dla użytkowników. Komisarz do spraw bezpieczeństwa elektronicznego zapewni nadzór i egzekwowanie przepisów. Przepisy wejdą w życie 12 miesięcy po ich uchwaleniu. Po wejściu w życie przepisów zostanie przeprowadzony ich przegląd w celu upewnienia się. Platformy technologiczne dostaną rok na ustalenie, w jaki sposób wprowadzą zakaz. Jest zgoda niemieckiego sądu na wydanie Polsce sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Rzet został zatrzymany w Lubece w Niemczech po tym, jak uciekł z Polski.
Podejrzany ma zostać w przyszłym tygodniu wydany i przetransportowany do Warszawy. Pod koniec przyszłego tygodnia planowane są niezwłoczne czynności z podejrzanym. Mówimy o spowodowaniu wypadku śmiertelnego w związku z przekroczeniem zasad ruchu drogowego, ucieczką z miejsca zdarzenia i łamaniem zakazu prowadzenia pojazdów.
Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 września. Samochód, którym jechał Łukasz Rzet, uderzył w auto, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. W wyniku wypadku zginął 37-letni mężczyzna. Pozostałe osoby trafiły do szpitala. Łukasz Rzet był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał też odebrane prawo jazdy. Policja zatrzymała 75 osób za przestępstwa pedofilskie w ramach operacji Enola Gay na terenie całego kraju. Zabezpieczono w sumie ponad 1 141 000 zdjęć i plików wideo z dziecięcą pornografią. Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mówi, że podejrzani mają od 16 do 78 lat, wśród nich jest 10 kobiet.
Policjanci przeprowadzili 112 przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli ponad 7,5 tysiąca różnego rodzaju sprzętu cyfrowego, zawierającego ponad 1 000 000 plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich osób.
Zatrzymane osoby usłyszały zarzut produkowania, sprowadzania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz ich rozpowszechniania. Grozi im za to do 15 lat więzienia. W operacji wzięło udział w sumie ponad 400 policjantów i 31 prokuratorów. Coraz głośniejsza polityczna burza w Niemczech. Kanclerz Olaf Scholz wyrzucił z rządu liberałów i zaproponował opozycji współpracę na rzecz budżetu oraz głosowanie wotum zaufania dla swojego rządu w styczniu. Chadecy odrzucili tę ofertę i chcą dymisji rządu w ciągu tygodnia.
Nadzieje kanclerza rozwiał Friedrich Merz. Lider opozycyjnych Chadeków uznał, że Niemiec nie stać na stratę czasu. Nie możemy sobie pozwolić, żeby przez kilka miesięcy mieć rząd bez poparcia większości, bo kolejne miesiące i tak trzeba poświęcić na kampanię wyborczą, a jeszcze następne na budowanie nowej koalicji. Musimy przyspieszyć. Szef CDU uznał, że głosowanie wotum zaufania dla rządu Olafa Scholza, które zamieni się zapewne w wotum nieufności, powinno odbyć się jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej na początku przyszłego. Kanclerz w południe spotka się jeszcze z liderem opozycji, żeby spróbować przekonać go do przesunięcia głosowania wotum na styczeń. Z Drezna, Adam Górczewski, Polskie Radio.
To był Serwis Trójki.
A teraz o wydarzeniach polonijnych. Otóż nadchodzącą sobotę, 9 listopada, wszyscy Państwo jesteście zaproszeni na wielki bal organizowany przez Polish Heritage Society of Philadelphia. Odbędzie się w Domu Polskim 9150 Academy Road w Filadelfii. Początek o godzinie 6 wieczorem. Bal otworzy tradycyjny polonez w wykonaniu zespołu PKM. Podczas balu zostanie uhonorowany Jan Wiśniewski, znany działacz polonijny, który stał za uratowaniem pięknych witraży okien z kościoła świętego Wawrzyńca i przeniesionych do amerykańskiej Częstochowy. Po bliższe informacje proszę dzwonić do pani Debbie Majka. Numer telefonu jest następujący: 215 627 1391, 215 627 1391. Natomiast cały dochód z tego zostanie przeznaczony na stypendia. A jutro rozpoczyna się doroczny bazar świąteczny w audytorium kościoła świętego Jana Kantego. Trwał on będzie jutro, pojutrze i w niedzielę. jutro i pojutrze w godzinach od 6 do 9.30 wieczorem, zaś w niedzielę od 9 rano do południa. Każdego dnia będzie dobre polskie jedzenie, będzie można zrobić polskie zakupy, mnóstwo zabaw i gier dla osób w każdym wieku. Serdecznie, serdecznie Państwa zaprasza parafia świętego Jana Kantego. W niedzielę specjalne śniadanie z Mikołajem. Można oczywiście zrobić zdjęcia i tutaj śniadanie jest płatne, $5 od osoby. A parafia świętego Jana Kantego mieści się w dzielnicy Braisburg w Filadelfii na skrzyżowaniu ulic Almond i Orthodox. Natomiast 10 listopada w Filadelfii odbędzie się wielka parada weteranów. Wiadomo, 11 listopada Veterans Day. Rozpocznie się na godzinie 12 i wyruszy z 21 ulicy i Benjamin Franklin Parkway i zakończy się w Eakins Oval, tuż przy Filadelfijskim Muzeum Sztuki. Jest to nowa lokalizacja dla tej parady. Ponadto od 12 do 4 po południu odbędzie się wielki festyn, który właśnie też będzie umieszczony w Eakins Oval. Telewizyjna transmisja na stacji ABC od 12.30 do 2.00 po południu. Więcej informacji na stronie internetowej phillyveteransparade.org. Natomiast 17 listopada Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na kolejny odczyt w języku polskim. Tym razem prelegentem będzie dr Marek Michalski, a tematem duch kapitalizmu w Polsce. Wydaje się to być bardzo interesujący temat. Wykład poświęcony będzie analizie ogromnych zmian gospodarczych i politycznych. Jakie zmiany zaszły w Polsce po przejściu od centralnie planowanej gospodarki do systemu wolnorynkowego? Tłem do omawianych zmian będzie jedna i najbardziej zaskakująca w transformacji gospodarczych w historii, mianowicie w Chinach, gdzie rosnący dobrobyt gospodarczy pociąga za sobą koszty polityczne. To 17 listopada.
Gdy patrzę wstecz, nie wstydzę się żadnej ze scen źle zagranych. Mój każdy grzech bliski mi jest, choć czasem bolą mnie rany. Nie żal mi dziś minionych dni, nie żal mi słów, które padły, nie żal mi dat, godzin i lat, nie żal mi dróg, co wiodły na dno. Nie boję się w porannej mgle odbitej w szkle twarzy starca. Nie straszy mnie myśl o tym, że na życie sił mi nie starczy. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i powie, że czas się pakować. Nie wezmę nic, nie powiem nic, wyjdę za drzwi bez słowa. Dość, czasem na wskroś przeżyłem to, co chciałem. Szedłem pod prąd, ludziom na złość, kruszyłem wciąż twardą skałę. Choć ciągle mam na życie plan, nadziei gra na powtórkę. Czy chcę, czy nie, czas goni mnie. Śmieję się, że mam już z górki. Nie boję się w porannej mgle odbitej szkle twarzy starca. Nie straszy mnie myśl o tym, że na życie sił mi nie starczy. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma,
ściannej mgle, odbitej w szkle twarzy starca. Nie straszy mnie myśl o tym, że na życie sił mi nie starczy. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i powie, że czas się pakować. Nie wezmę nic, nie powiem nic, wyjdę za drzwi bez słowa.
Jeszcze informacje. Funkcjonariusze CBA weszli do siedziby Polsatu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dziś do siedziby Telewizji Polsat w Warszawie. Funkcjonariusze działają na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prowadzącej śledztwo w sprawie interesów prowadzonych przez Polsat z telewizją publiczną za czasów, kiedy kierował nią Jacek Kurski. Doniesienie o możliwości działania na szkodę firmy złożono w prokuraturze wiosną i złożyło to kierownictwo TVP. Zawiadomienie mówiło o wyprowadzeniu z telewizji publicznej kilkuset milionów złotych przez zawieranie rażąco dla niej niekorzystnych umów związanych z prawami do transmisji meczów piłkarskich. TVP miała za tak zwaną sublicencję płacić Polsatowi 90 milionów euro, a sama za transakcję meczów UEFA dostawała od niego zaledwie 5 milionów euro. W efekcie tej współpracy Polsat nawet przez kilka lat mógł finansować swoje licencje pieniędzmi TVP. W sprawie w październiku przesłuchano obecne kierownictwo TVP. Wejście do Polsatu jest kolejnym krokiem śledczym. Rzecznik Polsatu Tomasz Matwiejczuk, zapytany o sprawę przez Polską Agencję Prasową, odmówił komentarza. Mały samolot biznesowy uderzył w ogrodzenie w czasie startu na podmiejskim lotnisku w Phoenix w stanie Arizona i zderzył się raczej z samochodem. W rezultacie zginęło 5 osób, w tym 12-letni chłopiec. Wstępne informacje wskazują na to, że 6-osobowy samolot przebił się przez metalowe ogrodzenie podczas próby przerwania startu i uderzył w pojazd na drodze koło lotniska. Według policji kierowca z samochodu zginął wraz z 4 z 5 osób na pokładzie. Pilot został hospitalizowany z poważnymi obrażeniami i oparzeniami. Zgodnie z informacją Aviation International News, Honda Jet przyspieszył do ponad 245 km na godzinę na pasie startowym o długości 1550 metrów. Następnie zwolnił do około 190 km przed końcem pasa startowego. W ostatniej fazie przed katastrofą wytracił szybkość do 125,5 km na godzinę. Nie było jasne, dlaczego samolot nie był w stanie wystartować. Dochodzenie prowadzi Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Transporcie z pomocą Federalnej Administracji Lotnictwa i władz miasta Mesa. A teraz kolejny odcinek powieści noszącej tytuł Miłość i wojna.
Tej jesieni szare wilki przedostawały się przez linię okopów wokół Petersburga. Drążyły nory w błocie i czekały na swoich prześladowców. Szare wilki żywiły się paloną kukurydzą, ale najbardziej ze wszystkiego pragnęły krwi. Nawet ich 20-letnie młode miały oczy doświadczonych zabójców. Jesień wybieliła wiele twarzy, inne zachowały letnią opaleniznę. A zresztą, czy to białe, czy czarne, wszystkie wyglądały groźnie, zabójczo. Każdy był wyposażony w blaszany kubek, koc, pudełko nabojów i strzelbę. Wałęsali się po całym stanie i wojowali. Chłopcy z plantacji, chłopcy z farm, z miast, wywołujący strach nieproporcjonalny do tego, ilu ich było. Szli boso, ze stwardniałą skórą na podeszwach stóp, w łachmanach, w których wyglądali jak strachy na wróble. Kiszki w ich wzdętych brzuchach burczały głośniej niż kanalizacja w hotelach. Kulili się w okopach, zdani jedynie na własny spryt. Byli sławni. Tak, sława przerastała ich co najmniej 5-krotnie. Była tak wielka, że przetrwa wszystkie slogany i przemówienia, których już nie pamiętali. Przetrwa tych, którzy wysłali ich w przegranej sprawie. Przetrwa prochy wilków. Zanim spadł pierwszy śnieg, szare wilki stały się legendą. były armią północnej Virginii. Dźwięk dochodził z lewej strony zniszczonej drogi, umocnionej prowizorycznie deskami. Umilkł, zanim Ori zdążył zareagować. Ściągnął cugle. To samo zrobiło dwóch ordynansów, młodych i niedoświadczonych chłopców z Virginii służących w batalionie zaopatrzenia, którym dowodził Montag. Jechali za nim na jednym koniu. Dwóch jeźdźców na jednym wierzchowcu to był częsty widok podczas oblężenia Petersburga. Droga biegła na wschód od Richmond. Po dotarciu na północny brzeg rzeki James, dywizja Oriego została wycofana jeszcze dalej od Petersburga, na lewy kraniec linii obronnych. W tej chwili zajmowali pozycję między baterią Danzlera, nazwaną tak dla uczczenia pamięci żołnierza z Karoliny Południowej, a Swift Creek. Była 9 rano. Piątek, Wigilia Bożego Narodzenia. Konie dziwnie niespokojne w gęstej mgle parskały i nie chciały ustać w miejscu. Wierzchowiec Oriego o mało nie wpadł do dziury w zbutwiałej desce, a na tej zniszczonej drodze było takich sporo. Lasy w okolicy wyglądały złowieszczo. Zczerniałe pnie, bezlistne gałęzie i ciemne kępy zarośli czających się pomiędzy drzewami. Biała mgła tłumiła dźwięki i ograniczała widoczność niemal do zera. Słyszeliście? Zapytał Ori. Jego dłoń spoczęła na rękojeści szabli z Solingen. Wracał z dwoma ordynansami ze sztabu pierwszego korpusu, kiedy zatrzymali się na ten dźwięk, na tyle głośny, by przedrzeć się przez stukot kopyt. Tamci, rozglądając się, bojaźliwie skinęli głowami. To wołanie o pomoc, panie pułkowniku, odezwał się jeden z nich. W każdym razie wydaje mi się, że słyszałem słowo pomoc. Chce pan, żebyśmy to sprawdzili? Zapytał drugi. Przeczucie podpowiedziało Oriemu, żeby nie sprawdzać. Już i tak byli spóźnieni. Zasiedzieli się w sztabie, a mgła mogła ukrywać licho wie co. Być może był tam tylko jeden człowiek potrzebujący pomocy, ale możliwe też, że kilkunastu i że to zasadzka. Spróbował dopasować do czegoś ten dźwięk. Jemu także, tak jak ordynansom, zdawało się, że słyszał w nim ból. Za mną, zakomenderował. Dwaj młodzi mężczyźni zsiedli z konia i odprowadzili go na bok, by Ori mógł przejść. Wyciągnęli broń. On też sięgnął pod płaszcz. Wprowadzając powoli konia między pierwsze drzewa, rozglądał się. Atmosfera tego poranka przygnębiała go. Tak jak perspektywa spędzenia świąt z dala od Madeleine. Cóż, w końcu pewnie wróci do Mont Royal i spotka się z żoną o tej samej porze, tyle że w przyszłym roku. Sherman parł przez George'ie w stronę oceanu. Następnym celem marynarki Unii będzie na pewno Fort Fisher, a kiedy i ten padnie, Konfederacja straci swój ostatni morski port. Bob Lee, przerażony, blady i jak mówiono, ostatnio w bardzo złym humorze, miał jedynie 65 tysięcy głodnych, wycieńczonych ludzi do obrony linii długości 55 kilometrów od Williamsburg Road do Hatcher's Run, na południowy zachód od Petersburga. Nikt już nie mówił poważnie o zwycięstwie, jedynie o przeżyciu i honorowym zakończeniu tej smutnej wojny. Ori odetchnął głęboko i powoli. Niesamowite, ale w zamglonym lesie pachniało osmantusem. Ten zapach kojarzył mu się z Karoliną Południową i powrotem do domu. Nagłe rżenie zaniepokoiło jego konia. Wstrzymał zwierzę, odbezpieczył rewolwer, objechał jeszcze jedno drzewo i zobaczył leżącego wałacha z wielką, krwawiącą raną w boku. Ori obejrzał uprząż i siodło. Koń kawalerii Unii. Bez wątpienia.
Gdzie jesteś?
Zawołał w białą mgłę. Cisza. Mgła skraplała się i ściekała z drzew. Koń ordynansów przedzierał się przez gąszcz. I nagle usłyszał głos.
Tutaj!
Ori ruszył przed siebie.
Tego konia nic już nie uratuje, zawołał przez ramię. Niech go któryś z was dobije.
Dwaj Wirginczycy zamruczeli coś w odpowiedzi i po chwili rozległ się wystrzał, którego echo przetoczyło się i umilkło w oddali. Ciszy znowu nie mącił żaden dźwięk. Kiedy Ori minął następne drzewo, dostrzegł człowieka. Najpierw zobaczył nogi w niebieskich nogawkach z żółtymi lampasami, później resztę ciała. Jankes spojrzał na niego oczami pełnymi bólu, ale też uważnymi, wręcz zimnymi. Kawalerzysta był młodym człowiekiem, nieogolonym, o szerokich brwiach i twardym spojrzeniu. Jego prawa ręka leżała na wyciągniętej nodze, lewa na granatowym płaszczu w miejscu, gdzie pojawiła się krwawa plama. Lewe przedramię miał owinięte bandażem z brązowymi i żółtymi plamami. Przyjrzawszy mu się, Ori doszedł do wniosku, że Jankes nie miał żadnej broni poza szablą w pochwie.
Przeszukać go?
Polecił, nie odwracając się. Ordynansi podjechali do rannego. Na wpół przytomny Jankes obserwował ich posępnym wzrokiem.
Niech któryś weźmie jego szablę.
Jeden z Wirginczyków zsiadł z konia i przełożył rewolwer do lewej dłoni. Szabla zabrzęczała, gdy wyciągnął ją z pochwy.
Mój Boże, ależ on jest brudny! Rzucił wzdrygnąwszy się. Ropa i wszy i Bóg wie co jeszcze!
Odwrócił się do Oriego.
Paskudna rana, panie pułkowniku. Chyba oberwał w brzuch. Jak się nazywasz, Jankesie, i z jakiej jesteś jednostki? — zapytał drugi ordynans. Ranny oblizał wargi. Ori uniósł rękę. — Na to przyjdzie czas później — powiedział. Ordynans wyraźnie niezadowolony zeskoczył z siodła. — Moglibyśmy go zastrzelić, nie uważa pan, panie pułkowniku? Jakie on ma szanse z taką raną? Miał rację. Rany brzucha kończyły się zwykle śmiercią. Oszczędziłoby to czasu i wysiłku i bez tego przemęczonych lekarzy, gdyby po prostu wpakowali mu kulę w serce. I byłoby to bardziej humanitarne niż zostawić go tutaj, by się wykrwawił. A także rozsądniejsze. Oriemu nie podobało się spojrzenie młodego Jankesa. Nagle ogarnął go wstyd. Czy nie stał się potworem, skoro w ogóle rozważał taką możliwość? Wolno wsunął rewolwer do kabury na biodrze pod płaszczem. Zsiadł z konia i pokonując ból ze sztywniałych mięśni, spróbował stanąć prosto. Wyglądał dziwnie dostojnie, mimo okrywającego go znoszonego, wielokrotnie łatanego szarego płaszcza z podpiętym rękawem. Niech chirurdzy zdecydują o jego szansach, zwrócił się do chłopców z Virginii. Podszedł do rannego, który nie zareagował w ogóle na jego słowa. Ori rozumiał, że wojenne trudy i ból potrafią obedrzeć człowieka z wszelkich emocji. Jego ostrożność zmieniła się we współczucie, gdy spojrzał na kawalerzystę, który zmuszony był patrzeć na niego do góry. Ori cofnął się dwa kroki i odwrócił do ordynansów. Sprawdźcie, czy możemy zrobić nosze z gałęzi i derki z siodła, a potem usłyszał jakiś dźwięk tuż za sobą. Równocześnie dostrzegł przerażenie malujące się na twarzy jednego z Virginijczyków. Wysoka postać Oriego na chwilę zasłoniła im rannego, a ten wykorzystał sposobność, by wyciągnąć spod prawego uda Colta. Wycelował w tył głowy Oriego i nacisnął spust. Pocisk niemal roztrzaskał czaszkę. Kiedy Ori osunął się na kolana, był już martwy. Ordynansi przeklinając zaczęli strzelać. Pociski targały Jankesem w prawo i w lewo, jakby był oszalałą kukłą. Kiedy opróżnili magazynki, jego ciało przechyliło się, jakby układał się do snu z osobliwym spokojem na twarzy. Gdy rozdygotani Virginijczycy opuścili dymiące kolty, w lesie znów zapadła cisza. Tego samego dnia Madeleine wyszła przed południem z Belwederu, by pospacerować wśród wzgórz. Wokół czuło się radosne podniecenie wywołane najświeższymi nowinami przesłanymi telegrafem, które zdążyły w 2 godziny obiec całe Lehigh Station. 3 dni temu generał Sherman wysłał depeszę prezydentowi.
Obiecuję zdobyć Savannah w prezencie pod choinkę.
Madeleine nie potrafiła się cieszyć jak inni. Constance dostrzegła to i próbowała być powściągliwa, kiedy mówiła o niewiarygodnym marszu Shermana w stronę oceanu, lecz nie sposób było nie zauważyć jej radości. Sceptycyzm zmienił się w zachwyt. Nawet Brett wydawała się zadowolona z nowin, mimo że nic nie powiedziała. Madeleine poczuła się dotknięta ich reakcją, lecz starała się zdusić w sobie pretensje. Poprawiła szal na ramionach i ruszyła ścieżką wiodącą na jeden z pagórków porośniętych krzewami wawrzynu. Grudniowe słońce nieco ogrzało powietrze. Ostatnio pogoda była niezwykle łagodna, prawie jesienna. Pomyślała, że niepotrzebnie zabrała szal. Stojąc na szczycie wzgórza usłyszała bicie dzwonu. Była pewna, że to z kościoła świętej Małgorzaty w dolinie. Po kilku tygodniach spędzonych w Lehigh Station potrafiła odróżniać dzwony wszystkich kościołów. Poznała nieźle to przemysłowe miasto. Została ciepło przyjęta przez Hazardów i służbę. Ale Lehigh Station pozostało dla niej obcym miejscem. Starała się jak mogła, ale nie potrafiła wmówić sobie, że to jest jej dom. Jeden za drugim odezwały się dzwony innych kościołów. Świętowano wspaniałe nowiny. Madeleine odwróciła się od zamglonego miasta. Myślała tylko o jednym. Jak bardzo bym chciała, by Ori był tutaj na święta. Nagle poczuła podmuch. Podniosła głowę i rozejrzała się. Popatrzyła w niebo. Na północnym zachodzie pojawiła się zbita szara masa chmur. Smagnięcia wiatru były coraz silniejsze. Zrobiło się chłodno. Poprawiła szal, zadowolona, że jednak go zabrała. Coraz zimniejszy wiatr zaczął targać skrajem jej spódnicy. Dlaczego złościła się z powodu tego bicia w dzwony? Powinna się cieszyć. Każde zwycięstwo Unii przybliżało dzień, w którym Ori będzie mógł opuścić Richmond i dołączyć do niej w Mont Royal. Kiedy to zrozumiała, dzwony zaczęły nagle bić w rytm jej nadziei. Wcześniejsza uraza ustąpiła. Madeleine zatrzymała się i znowu spojrzała na gwałtownie poszarzałe niebo. Wsłuchała się w nieharmonijną, lecz osobliwie piękną muzykę dobiegającą z kościelnych wież. Poczuła błogi spokój, gdy wyobraziła sobie wiele przyszłych świąt Bożego Narodzenia, które będzie spędzać ze swoim ukochanym Orim. Była szczęśliwa, gdy schodziła ścieżką do Belwederu.
I to już wszystko w mojej części audycji, natomiast w tej chwili zapraszam do wysłuchania programu, który od lat nadawany jest w czwartek, Ojców Paulinów z amerykańskiej Częstochowy. Do usłyszenia jutro. A dziś życzę Państwu miłego popołudnia i dziękuję za nasze radiowe spotkanie. Do usłyszenia.
Drodzy radiosłuchacze, głos z amerykańskiej Częstochowy. Dziś z nami w studio jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Nikel, który przybył do nas z Rzymu, z Watykanu. Wspaniała postać, wspaniała osoba. Przeżywał swoje szczególne właśnie spotkanie z Matką Bożą poprzez mszę świętą prymicyjną w naszym sanktuarium, które odprawił właśnie ksiądz biskup tutaj w tym miejscu przed obliczem Matki Bożej. Bardzo serdecznie witamy księdza biskupa i cieszymy się z obecności. Może kilka słów o właśnie tej obecności w Stanach, o posłudze, którą ksiądz biskup czyni, a jest ksiądz biskup właśnie regencem penitencjarii apostolskiej. Taka nazwa troszkę trudna dla wielu, ale ksiądz biskup na pewno nam wyjaśni. Ksiądz biskup był niedawno święcony, bo dosłownie kilka miesięcy temu. Niech Pan Bóg błogosławi. Oddajemy głos księdzu biskupowi.
Bardzo dziękuję, drogi ojcze, za tę możliwość podzielenia się doświadczeniem wiary, wybraniem z radiosłuchaczami tutaj w amerykańskiej Częstochowie, tak jak ojciec powiedział, sanktuarium duchowym dla całej Ameryki i nie tylko. No ja mam to wyjątkowe szczęście, że można powiedzieć parafia mojego pochodzenia to parafia maryjna, prowadzona przez wieki przez ojców Paulinów, później po kasacie, po powstaniu styczniowym przeszła na jako pod administrację diecezji powstałej diecezji częstochowskiej, dziś archidiecezji. I tej miłości do Matki Bożej może dlatego się nauczyłem, a przede wszystkim przekazała mi tę miłość do Matki Najświętszej, moja nieżyjąca już mama, którą Pan Bóg powołał na miesiąc przed moimi święceniami biskupiny do siebie. Ja zawsze widziałem, kiedy moja mama klęczała przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej Pani w rodzinnej parafii świętego Rocha w Konopnicy. Stamtąd też często pielgrzymowałem z rodzicami, później już jako dorosły chłopak sam. I zawdzięczam właśnie moje powołanie Matce Najświętszej, kiedy podczas peregrynacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w jej kopii przed 45 laty słyszałem głos, który był kierowany do mnie, że by pójść za jej synem, by zostać kapłanem. I też po święceniach biskupich udałem się na Jasną Górę 15 sierpnia. Tam zawierzając siebie, moje życie, moją nową posługę, całą ojczyznę właśnie Matce Bożej Jasnogórskiej Pani. Jestem ogromnie wdzięczny kustoszom tutejszego sanktuarium, nazywanego właśnie National Shrine of Częstochowa in United States, za to zaproszenie. I składam to podziękowanie na ręce ojca prowincjała, ojca Krzysztofa Wieliczko, że mogłem także tutaj w niespełna kilka miesięcy po święceniach biskupich przybyć i sprawować biskupią prymicyjną mszę świętą, a także przewodniczyć świętu Matki Bożej Różańcowej, przepięknej procesji różańcowej, gdzie rozważaliśmy wspólnie tajemnicę naszego zbawienia właśnie na różańcu. Ojciec pytał też o moją posługę w Stolicy Apostolskiej w Watykanie. Jest to piękna posługa, bo tak jak powiedział papież Franciszek, to jest trybunał, który bardzo mu się podoba, ponieważ do tego trybunału zwracają się wszyscy ci, którzy potrzebują tego lekarstwa, tak bardzo potrzebnego, koniecznego do zbawienia własnej duszy, które nazywa się miłosierdzie. Jest to zatem, penitencjaria apostolska jest trybunałem miłosierdzia w służbie spowiednikom i penitentom. W tym trybunale udziela się przede wszystkim wszelkich łask, przebaczenia, odpuszczenia takich czy innych win. Jest to Trybunał, który rozpatruje też sprawy ludzkiego sumienia i udziela też w imieniu Ojca Świętego darów odpustów. Jest to posługa bardzo piękna, ponieważ widzimy i dostrzegamy na co dzień, jak działa Boża łaska w sercu człowieka, że jest zawsze możliwość na uzdrowienie, na odrodzenie, że człowiek, mając świadomość i wiarę i ufność, Boże miłosierdzie, może zawsze zwrócić się do tego Trybunału Łaski, by na nowo wejść na drogę pojednania z Bogiem, z Kościołem, z drugim człowiekiem, z samym sobą. Przecież Pan Jezus powiedział, nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Staramy się zatem każdego dnia wychodzić naprzeciw wszystkim prośbom, które spływają z całego świata, po to, by człowiek mógł doświadczyć miłosiernej miłości Boga, by człowiek mógł na nowo, bezgranicznie zaufać Bożemu miłosierdziu.
Ojcowskim sercem to zawołanie Patris Corde, zawołanie księdza biskupa. Dlaczego takie zawołanie?
Będąc czcicielem Matki Bożej, nie mogłem nie być też czcicielem świętego Józefa. Wiemy, jaką piękną rolę odegrał w życiu Maryi, w życiu świętej rodziny, jako opiekun Pana Jezusa, jako opiekun świętej rodziny. Kiedy został ogłoszony 150 lat temu patronem Kościoła Powszechnego, z okazji tego jubileuszu Ojciec Święty napisał list apostolski Patris Corde, który się zaczyna właśnie tymi słowami, że święty Józef ojcowskim sercem służył Jezusowi. I jako też czciciel świętego Józefa, gdzie często udaje się w pielgrzymce do sanktuarium Józefowego w Sieradzu, w pobliskim, nie tak miasto nie tak odległe od mojej rodzinnej miejscowości, od mojej rodzinnej parafii. Tam też pielgrzymowałem z moimi rodzicami, zwłaszcza z moją mamą. I będąc pod wrażeniem też tego listu apostolskiego Ojca Świętego, obrałem to motto ojcowskim sercem, dlatego że mam takie przekonanie, żywię w sercu takie przekonanie, że nie można lepiej służyć Chrystusowi w Jego Kościele, iść do drugiego człowieka, przypominać mu, że Bóg jest miłością i że nigdy nie, że zawsze jest szansa na zmianę, zawsze jest szansa na ozdrowienie, na odrodzenie takie to wewnętrzne i żeby to czynić po prostu po ojcowsku, z ojcowskim sercem, jakby umieć patrzeć na drugiego człowieka, na ludzkie życie, na ludzką słabość oczyma samego Jezusa i temu Jezusowi w drugim człowieku służyć, a czynić to właśnie z sercem Ojca, które potrafi dostrzec nasze słabe strony, a także i piękno naszego wnętrza.
Bardzo dziękujemy za tą informację o penitencjarii, także o tutaj o tym posłaniu swoim prymicyjnym, obrazka prymicyjnego. Dziękujemy za obecność księdza biskupa. W tym, co usłyszeliśmy, na pewno już było takie posłanie do Polonii, ale jako ten, można powiedzieć, jakby Paulin też, bo jest konfratem, ksiądz biskup od wielu lat naszego zakonu, chyba od 2017 roku, tak. Więc szczególnie może z tego miejsca, z duchowej stolicy Polonii, prosimy takie właśnie posłanie maryjne do właśnie dla nas, radiosłuchaczy głosu z amerykańskiej Częstochowy i pielgrzymów, którzy przybywają, a zarazem do naszej posługi paulińskiej.
Maryjo Królowo Polski, Jasnogórska Pani, jestem, pamiętam, czuwam. ojcowie od wieków są orędownikami tego przesłania, tej prawdy, że żeby uczyć się od tej, która poprzez swoje fiat stała się matką naszego Pana i Zbawiciela. I że my mamy właśnie prowadzić ludzi do Jezusa przez Maryję. Tak jak to uczynił święty Jan Paweł II w swoim Totus Tuus, wszystko postawił na Maryję, tak jak to uczynił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. I tak samo ja chciałbym przypomnieć tę prawdę, żeby ufać bezgranicznie do końca i zawsze kierować swoje myśli, serca swój wzrok ku Matce Odkupiciela, Matce Bożej, Matce Kościoła, Matce naszego Pana, a zatem i naszej Matce. I Maryja zawsze przytuli nas do swojego serca, okryje nas swoim matczynym płaszczem, ale zawsze też powie, tak jak to uczyniła, jakby wymuszając pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, powie nam: zróbcie wszystko, co wasz Syn wam powie. A Jezus po swoim zmartwychwstaniu zostawił nam nowe przykazania, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas miłował. I Trybunał Miłosierdzia, w którym na co dzień posługuje, jest takim narzędziem Kościoła okazywania Bożego miłosierdzia wszystkim duszom utrapionym, obciążonym, a nieraz też powikłanym czy uwikłanym na mocy swojej słabości, na mocy ludzkiego grzechu. Ale słabość, grzech nie ma ostatniego słowa. Ostatnim słowem jest zawsze miłosierdzie.
Amen. Amen. Księże biskupie, bardzo dziękujemy za obecność, a był wśród nas dzisiaj obecny
ksiądz biskup Krzysztof Józef Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej w Watykanie.
Bardzo prosimy o błogosławieństwo dla wszystkich radiosłuchaczy, pielgrzymów oraz naszej posługi paulińskiej w tym miejscu.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Szczęść Boże. A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. I myślę, że do zobaczenia w Watykanie.
Do zobaczenia. Bardzo będzie miło, gdy się będziemy mogli spotkać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i zapraszamy do Częstochowy też może przy najbliższej okazji z Panem Bogiem. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Każdego dnia w naszym sanktuarium o godzinie 11.30 modlimy się przez cały miesiąc listopad za zmarłych. Są to intencje msze święte wypominkowe. Jest to modlitwa bardzo często zanoszona w naszych kościołach, parafiach, sanktuariach. Niech Pan Bóg właśnie wyprosi te potrzebne łaski. Zapraszamy szczególnie do nawiedzenia także cmentarza przy naszym sanktuarium. Bardzo uroczy zapraszamy do także korzystania z naszej strony internetowej częstochowa.us. Tam jest dużo informacji podawanych. Także zapraszamy do naszego gift shop, naszego księgarni, sklepu z pamiątkami. Także zapraszamy do zamawiania mszy świętych w różnych naszych intencjach za zmarłych, ale także i za żywych. Różne uroczystości rocznicowe, czy imieniny, czy urodziny, czy rocznicowe msze święte z racji także rocznicy ślubu, czy innych rocznic. Niech właśnie ta modlitwa płynie do Pana Boga przy stanictwie naszej Pani Jasną Górskiej, Matki Bożej Częstochowskiej. Także w naszym sanktuarium odbywają się codziennie msze święte 7.30, 8.00, 11.30. Także zapraszamy na pierwsze soboty miesiąca o 7.00 wieczorem, w ostatnią sobotę miesiąca na specjalne czuwania nocne. Także już zapraszamy na rekolekcje adwentowe, które odbędą się 29 grudzień.
31 grudnia, listopad, 29 listopad, 31 grudnia, rekolekcje w języku polskim, rekolekcje adwentowe wraz z pierwszą niedzielą adwentu. Wchodzimy w ten szczególny czas naszego trwania przy Panu Bogu. Także 24 niedziela, uroczystość Chrystusa Króla, danie się Chrystusowi, zawierzenie swojego życia Jezusowi, który jest naszym Panem, naszym Królem. Drodzy radiosłuchacze, dziękuję wszystkim także rozgłośniom, radiostacjom, które korzystają z naszego programu, a my także korzystamy właśnie z tego czasu szczególnego w waszych audycjach. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszamy do naszego sanktuarium, do duchowej stolicy Polonii. Niech Pan Bóg błogosławi na ten nadchodzący czas miesiąca listopada. Dziękujemy za obecność księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, który sprawował mszę świętą w czasie naszych uroczystości Wszystkich Świętych 3 listopada. Ksiądz arcybiskup jest przewodniczącym Episkopatu Polski. Dziękujemy za obecność, za błogosławieństwo i życzliwość dla Polonii. Szczęść Boże, z Panem Bogiem program przygotował ojciec Bartłomiej, imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.